Wakacyjna Cyberiada to czas podróży do miejsc zabytkowych, do mediów zabytkowych, do miejsc związanych z kulturą medialną i takich, w których odnajdujemy zarówno ślady przeszłości, jak i być może losy przyszłych.
Oby nie w tym przypadku.
Dziś zaczniemy od podwójnego miejsca, zaszyfrowanego w bohaterze naszego dzisiejszego spotkania. Times New Roman, domyślna czcionka świata. Times związany z jedną z najważniejszych gazet w dziejach świata w ogóle. A New Roman związany, wbrew pozorom, nie z żadnym romanem, tylko z Imperium Rzymskim i tymi klasycznymi formatami pisma, które zbudowały świat zachodni. Podróżujemy do Times New Romana, ponieważ mamy takie poczucie, że ta domyślna
czcionka
świata chyba się powoli kończy, a niektórzy z nas są nawet przekonani, robią wiele, żeby tę podróż jak najszybciej skończyć.
Tak, ten ów Times się kojarzy, czytając na coś na jego temat, to kojarzy się z autorytetem, z tradycją, z biurokracją, ale także, i to zapewne koledzy mają na myśli, z brakiem wyobraźni.
To mnie zaskoczyło, bo dla mnie znowu najbardziej kojarzy się po prostu z dominacją prasy w debacie publicznej, ale do tego oczywiście jeszcze wrócimy. To jest dla nas trudny temat, bo jest to rzecz wizualna. O której musimy opowiedzieć audialnie, w związku z tym taka przekładanka będzie konieczna. Natomiast tej przekładanki dokonają dla państwa eksperci Cyberiady.
Jan Chudzik,
Przemysław Wiatr
i Piotr Celiński. Po wyjątkowo krótkim wstępie, tak żebyśmy zdążyli dolecieć do Imperium Rzymskiego.
Imperium Romana.
Imperium Romana. To jest trochę niebezpieczne sformułowanie w aktualnej sytuacji politycznej w Polsce, dlatego zostawmy Imperium Romana, zostawmy gdzieś tam na boku. W każdym razie my podróżujemy do Imperium Rzymskiego, do źródeł współczesnego myślenia o tekście pisanym, ale podróżujemy również do Imperium Amerykańskiego, do znowu źródeł współczesnego myślenia o tym, czym są media masowe, w jaki sposób one funkcjonują, jakimi narzędziami się posługują. I rzeczywiście czcionka Times New Roman stała się dla wielu z nas takim domyślnym standardem myślenia o tym, czym jest tekst drukowany. Ona stała się również standardem myślenia w drugą stronę. Nie tylko jest myśleniem o tym, jak czytać, ale jest również myśleniem o tym, jak pisać. Mamy zakodowane w naszej kulturze, w akademii, ale też w szkołach w ogóle, w urzędach, takie przekonanie, że jeżeli dokument jest zapisany w Timesie New Romanie, to po pierwsze powinniśmy to uznać jako coś formalnie poprawnego, a po drugie powinniśmy oczekiwać od wszystkich, że będą do siebie mówić Timesem New Romanem, bo z punktu widzenia właśnie biurokracji i edukacji to jest czcionka najlepiej oddająca intencje i praworządność oraz konstytucjonalność naszego...
To jest oficjalny dokument, proszę brać mnie na poważnie.
Tak.
Koniec żartów.
Żarty się skończyły. No, sprawa jest rzeczywiście poważna, ponieważ dotyczy ona nie tylko tych dokumentów, które zostały już wyprodukowane i które pojawiają się w kontekście tej, nazwijmy to, klasycznej biurokracji, czyli urzędów wszelkiego rodzaju, ale to się przenosi także na te przestrzenie kultury i te instytucje, które wydawałoby nam się, no one też są oczywiście zbiurokratyzowane, czyli uniwersytety, bo to mam na myśli. Nie wiem, jak wygląda obieg dokumentów w radiu, na przykład w Radiu Lublin, czy wszystko Timesem też jest zapisane, tego nie wiem. Natomiast uniwersytet wciąż wydaje nam się, że jest tym miejscem gdzieś pomiędzy, nie tylko dlatego, czy pomiędzy sferą biurokracji, polityki, a sztuki, nauki i innych przestrzeni. I nie mam tutaj tylko na myśli tego, że na uniwersytetach są wydziały sztuki i pracują tam artyści, ale mam na myśli to, że no, na przykład prace różnego rodzaju naukowe wymagają
także... Obligatoryjnie niemalże.
Ale tak, wymagają wyobraźni, a z drugiej strony są...
Bez przesady.
A z drugiej strony są narzucane mniej lub bardziej jednoznaczne reguły, które każą nam używać...
W wielu miejscach one są rzeczywiście bardzo jednoznaczne i bardzo skrupulatnie pilnowane. Półtora odstępu, 12 times, margines i jedziemy. Ilość znaków wyliczona właśnie
pod kątem... Logika, jak rozumiem, jest taka, bo to jest też trochę, ja cały czas myślę o tym w kontekście seminariów, studentów, którym no, staramy się mówić, przynajmniej ja, nie wiem jak wy,
żeby... Nie, no my w ogóle nie mówimy do studentów.
Ja tylko słucham.
Żeby używali wyobraźni, żeby wychodzili tak poza pudełko. No i teraz jak mówić im, żeby wychodzili poza pudełko, jak oni przychodzą i mówią, no ale proszę pana, bo tutaj na stronie wydziału to jest napisane, że ta praca ma być w takim formacie i tu jest strona tytułowa, no i że time sam ona musi być.
Ile praca powinna mieć
ale właśnie,
stronę?
To jest
zdecydowanie bardziej złożona sprawa, bo jeśli weźmiemy pod uwagę ten przepis, to jednocześnie polecam wszystkim, którzy są zainteresowani tym, jak wygląda praca dyplomowa, zajrzenie na pierwszą stronę tej pracy, na tak zwaną stronę tytułową. I uwaga, nie wszystko tam jest zrobione Timesem New Romanem przez tę samą uczelnię,
to jest ciekawe,
która wymaga tego, żeby wszyscy inni posługiwali się Timesem New Romanem. Tak. Oficjalne dokumenty oficjalny obieg dokumentów, identyfikacja wizualna dokumentów w niektórych uczelniach już zdążyła zmienić tę czcionkę. Mhm. I ona jest na przykład zupełnie inna. To jest jakiś Garamond, albo to jest jakaś Helvetica, czy tam jakaś rodzina. A jednocześnie tych przepisów z jakiegoś powodu niespecjalnie chcemy zmienić. Czyli... Podobnie zachowują się czasopisma, które nie rozumieją innych fontów. Tak. Nie chcą. I teraz uwaga, to też jest bardzo ciekawe, bo przecież znajdźcie jedno czasopismo, które jest później faktycznie wydawane Timesem New Romanem.
Nie.
Prawda?
Nie ma,
bo po co? Mm. Bo to jest czcionka, którą wszyscy zdążyliśmy się znudzić.
Nawet
czyli
ten,
gdzieś tam na końcu
nawet
tego
ten Times,
procesu...
dla którego wymyślono w latach 30. tę czcionkę, w latach 70. czy później, już ją zdążył porzucić. Wracał do niej, ale porzucił.
Tak, ta czcionka rzeczywiście jest niemodna. Poza tymi miejscami, w których nie chce nam się jako systemowi przyznać do tego faktu i po prostu to zmienić, uwolnić tę rzeczywistość.
Znaczy Word to robi standardowo. Tak?
A to też zależy, która wersja Worda.
Tak.
Co?
Zależy, która wersja Worda.
No, ale no, to, tak
i zależy, czy sobie to zmienisz, czy nie.
Tak. Jak standardowo.
Ale inne pakiety biurowe już nie.
Słuchajcie, tak czy inaczej mamy mówić o kroju pisma, czyli nie tylko...
Dzięki.
Nie. Bo
to się
na razie mówicie młodzież, tylko o tańsie.
Młodzież na to mówi kapitan obvious.
Na razie mówimy tylko o Timesie.
Na Timesie.
A tu jest artystyczny krój pisma,
pokazywał literki.
Jest sztuką samą dla siebie, artystycznym projektem wyglądu liter. Też w takiej poprawności językowej my zwykle używamy kroju i fontu jako synonimów, a to jest font, to jest cyfrowy plik do tego, żeby wyświetlić dane, daną czcionkę. No dobrze, no ale tak praktycznie używamy jako synonimów. Okej, wracam do tego, że połączenie, rzeczywiście sam fenomen kroju, czyli tego artystycznego wyglądu liter, jesteśmy zakodowani kulturowo, czyli mamy tutaj pewien porządek psychologii, technologii, ale także polityki, o czym tutaj...
Co jakiś czas mówimy.
Mówimy. On się przejawia w tych w dokumentach, w jaki sposób ten wątek polityczny, tak, że instytucje kulturowo przyjmujemy, że jeśli w danym kroju pisma posługujemy się danym krajem, no w tym przypadku zaczynamy od Timesa, no to jest coś poważnego. To jest poważne pismo urzędowe. Prawda? Proszę mnie traktować poważnie. No i w taki sposób dajemy do zrozumienia czytelnikowi. Oczywiście my tego... to jest tak jak z mediami. To jest dla nas przezroczyste. My tego nie widzimy, my nad tym się nie zastanawiamy na co dzień.
Ja widzę Timesa,
ponieważ mam go dosyć.
Dokładnie z tego samego powodu.
Tak powiem, profesjonalnie tak. Tym się zajmujemy. Jesteśmy codziennie...
A te notatki tam masz wydrukowane w jaką
czytelnik?
Prawdziwy rewolucjonista.
Mytu o Timesie, żeby go nie używać, a ten przyjął. Tak.
Ale żeby oddać koledze sprawiedliwość, jednocześnie pomazał to wszystko
ołówkiem. To jest jedyny ratunek.
Times
a zatem wszystko zaklęte w kształcie liter,
ale dobra.
Psychologia,
zobaczcie.
Polityka, sztuka.
Jak to rozgryźć na poziomie...
To poczekajcie, zanim rozgryziemy, dodajmy jeszcze jeden kontekst, bo Times jest... pojawia się w momencie ostatecznego i tak naprawdę finalnego triumfu druku jako takiego w ogóle. Prasy, książek. To jest podsumowanie, esencja.
A jednocześnie
epoki,
końcówka.
Epoki pisma, jednocześnie, jednocześnie ostatni tak. krok, jaki, tak. jaki ta
w 50-tych
kultura
wchodzi telewizja.
Wykonała, zanim pojawiły się ekrany, i na których to ekranach Times kompletnie się nie był w stanie odnaleźć. A w zasadzie my nie byliśmy w stanie odnaleźć porządku z Timesem, szczególnie na tych ekranach słabszej jakości, historycznie wcześniej dostępnych. W pewnym sensie moglibyśmy powiedzieć, że Times jest takim reliktem czasów ołowianych, czasów druku ołowianego, tych fontów. Czyli jest to bardzo późne dziecko Gutenberga, które spełniło rzeczywiście swoją polityczną rolę, ale znów nie tak wprost, dlatego że ono było przecież nieusankcjonowane przez państwa jakby na dzień dobry, tak? To była komercyjna inicjatywa prywatnej firmy wielkiego amerykańskiego wydawcy, która później na fali swojej popularności została uwolniona, ale już po II wojnie została natychmiast podważona przez nowe fonty, które się pojawiły. Tyle, że siła sprawcza kultury druku w tym momencie jest niesamowicie bliska sile sprawczej kultury pisma w ogóle jako takiego. Nie?
Znaczy mówimy o druku, bo to o druku ekranowym. I to jest...
Znaczy w przypadku Timesa pojawia... mówimy nie, o rzeczach jednocześnie.
Tak,
bo Times natomiast siłą rzeczy
kiedy pojawia się kultura audiowizualna, ekranowe pismo, z którym mamy w większości do czynienia, dzisiaj już w zdecydowanej większości. No to wtedy te kroje pisma, pismo zmieniło swój charakter. To jest tak samo jak mówiliśmy o wtórnej oralności związanej z radiem, z nagraniami, mikrofonem. Tak w przypadku pisma i ekranu, pismo ekranowe rządzi się odrębną logiką niż pismo na papierze.
No, do tego stopnia jest to logika odrębna, że historycznie Times startował w tym samym czasie, kiedy już pojawiały się ruchy kulturowe typu Bauhaus, typu modernizm. Cała ta estetyka lat 20. i 30. przecież te wszystkie napisy, które gościły na ulicach, cała stylistyka opowieści hollywoodzkich na przykład, była raczej robiona tymi nowoczesnymi już wtedy fontami, tymi bezszeryfowymi.
Ja bym to odczytywał jako część tego zwycięstwa w ogóle świata anglosaskiego, bo nie tylko amerykańskiego. Nie? Times źródłowo to jest Times...
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że zwycięstwo Timesa jest jakby próbą rzeczywiście z perspektywy amerykańskiej przedłużenia tej dominacji myślenia, tradycyjnego myślenia europejskiego, które w samej Europie zaczęło być błyskawicznie podważane w tamtym czasie.
No i standaryzacji, nie? Jakby znak.
W Europie tak, ale nie na wyspach. Znaczy, tak? Ja bym to jednak...
Traktujesz Amerykę jako wyspę?
Nie, mam na myśli Wielką Brytanię. Mam na myśli Wielką Brytanię i ta dominacja języka angielskiego idzie w parze zapewne z dominacją Timesa jako czcionki, która jest traktowana poważnie. Tak? Ta opowieść Bauhausowa, opowieść jakiejś tam rewolucji niech będzie w sztuce jest mimo wszystko chyba na gruncie takim szeroko kulturowym jakąś tam niszą, jest pewną awangardą.
No nie. Nie, bo jeśli spojrzymy na przykład na to, w jakich fontach składane są do dzisiaj, składana jest większość, czy projektowana jest większość przekazów reklamowych, albo takich outdoorowych w ogóle, to one w żaden
inspirowane
sposób...
Inspirowane są.
One są robione helwetyką. Czyli jakby właśnie w tej rodzinie helwetyki, a zatem pismem, które było absolutną opozycją wobec tego, czym był Times New Roman.
To może chodzi...
Jeszcze jeden wątek, jeśli pozwolisz, bo trochę tak mówimy o tym, że tak jakby to było w pewnym sensie oczywiste, że Times od razu stał się pismem urzędowo uznanym za słuszne. No nie. To zajęło mu wiele, wiele lat, a tak naprawdę w Polsce to się zdarzyło dopiero w ostatnich 30-40 latach. Times na początku był po prostu fontem bardzo modnym. Wzięły go, błyskawicznie chciały go wziąć wszystkie redakcje gazet, czy wszyscy wydawcy gazet, ze względu względu na to, że on pozwalał oszczędzać na farbie drukarskiej, pozwalał oszczędzać na miejscu wewnątrz, wewnątrz kolumn. Był bardzo lekki, był właśnie taki, dawał...
Płynął, płynny.
I świetnie się czytający.
Świetnie czytający.
Świetnie się czytający. Dzisiaj, ktoś nie ma tych, ktoś nie ma tych naleciałości, że chciałby się go pozbyć, to gdyby tak obiektywnie się mu przyjrzeć, to poza tym, że jest zużyty, to jest świetny produkt. Po prostu świetny produkt.
Ta Helvetica się pojawia jako w tej nowoczesności, minimalizmie, technologiach nowych.
Tak. To jest... Ale jest nawiązaniem do Bauhausu, czyli te dwie rzeczy się ze sobą bardzo mocno starły i zobaczcie, że o ile Times New Roman jest raczej właśnie taką esencją kultury druku i prasy, o tyle tamte pozostałe fonty obsługują przede wszystkim nowsze media. Mhm. Obsługują media takie jak kino, takie jak billboard, takie jak design. I w związku z tym mamy tutaj rzeczywiście dwie prędkości, którymi świat zachodni zaczyna jechać jednocześnie. No i w jakimś sensie to nie jest dziwne, że ostatecznie Times New Roman staje się pismem urzędowym, no bo po prostu dlatego, że urzędy siłą rzeczy, biurokracja siłą rzeczy jest zachowawcza, bardziej tradycjonalistyczna. Więc...
Czyli może problem polega na tym, że mamy tutaj jakieś dwa, czyli ich jest więcej, ale dwa dyskursy w tym przypadku, ten bardziej artystyczny, który przemawia do świata sztuki, ale także reklamy i innych, i niech będzie źródłowo bauhausowy. Z drugiej strony mamy dyskurs polityczny, dyskurs władzy, biurokracji.
Problem dyskurs książki i prasy.
Dyskurs książki i prasy. W takim razie problem polegałby między innymi na tym, to co nas, no zawodowo nas to interesuje i martwi, że nauka, także humanistyka, uniwersytety, czasopisma naukowe zostały po stronie polityki, zostały po stronie biurokracji, pozostały po stronie Times.
Ale w sposób taki, zauważ, przezroczysty. To jest tak powietrze.
Po amerykańsku. Po amerykańsku.
My tego, oczywiście, kiedy my rozmawiamy, poza tym interesujemy się i zajmujemy się profesjonalnie mediami, no to reflektujemy nad tym, czym się posługujemy, co jest nośnikiem znaczeń dla nas. No ale nie wszyscy, tak. To nie wszyscy uczeni, nie wszyscy użytkownicy, nie wszyscy piszący, publikujący zwracają na to uwagę. Po prostu to jest, tak. To jest częścią naszej postrzegania świata. Zaczęliśmy i ograniczamy się do tej perspektywy XX wieku, od Bauhaus, lata 20-30, mamy 100 lat, prawda? Natomiast rzeczywiście pismo ewoluowało wraz ze stylami w sztuce, w ogóle historycznie. Prawda? Także mamy odzwierciedlało ducha epoki, średniowiecze. Gotyckie, tekstura.
Byłeś, widziałeś? Koda,
antykwa romańska, z renesansu. A więc mamy epoki kulturowe, które są naznaczone, naznaczają, one są naznaczone pismem, charakterem, stylem tego pisma. W szczególności pamiętamy o tym, że Gutenberg to był ten od ruchomej czcionki i w kulturze niemieckiej ona kojarzy się szczególnie z kulturą wizualną, kultura wizualna Niemiec z charakterem pisma Fette, Fraktur, gotyk.
Ten
niemiecki.
Cudowny, lekki niemiecki.
No, ciężki, taki prawdziwie.
A powiedz, że powstała Helvetica.
A powiedz po niemiecku.
Pancer czcionka, prawda. Taka już naprawdę solidna. Oczywiście bardzo trudna przypominam sobie, jak moi rodzice, że mieli taką, tak się zdarzyło, że chodzili do szkół niemieckich, no bardzo, nie, latajnisz, to wiesz, latajnisz był taki trudny. No, ja do dzisiaj gdzieś, ja mam oczywiście książki także w owym latajnisz, w tej fakturze niemieckiej, gotyckiej. No jest to trudne. Tak, to trzeba rzeczywiście przejść. To jest tak, jakbyśmy przeszli z łacińskiego alfabetu na wschodni.
Czyli to trochę wygląda tak jak u Wittgensteina, tylko w drugą stronę, że nie tylko język wyznacza granice naszego świata, ale również i pismo, czy to w jakiś sposób wygląda pismo, ma podobną siłę sprawczą. Potrafi zorganizować naszą estetyczną wrażliwość na tyle, że wychodzenie poza te utarte kolejny wydaje się być czymś tak abstrakcyjnym, że aż trudno sobie to wyobrazić.
Ale skoro tak jest, to jest nadzieja. To znaczy, skoro wiemy, i to mówimy o tym w Cyberiadzie od samego początku, skoro wiemy, że media to praktyki medialne, skoro wiemy, że z mediami związane są pewne wyobrażenia, że media to bardziej te wyobrażenia. To znaczy, że to, co możemy zrobić medium, to to, co sobie kulturowo wyobrażamy, że możemy z nim zrobić. To skoro taka czy inna czcionka przypisywana jest na przykład biurokracji, władzy, tak, kojarzona jest w ten sposób, to świadome wychodzenie poza tę czcionkę, świadome łamanie tej konwencji jest pewnym gestem politycznym, rewolucyjnym.
I w tym kontekście to, co się wydarzyło z Timesem New Romanem, jest co najmniej podejrzane, bo zobaczcie, że jeżeli Amerykanie w latach 30., czyli w momencie jednocześnie wielkiego kryzysu u siebie, a zarazem rodzącej się tej właściwej dwudziestowiecznej potęgi Stanów Zjednoczonych, są w stanie powiedzieć światu, hej, u nas mieści się symboliczne centrum nowego imperium. Nowy Rzym to jest u nas. W Nowym Jorku jest Nowy Rzym. Konkretnie. W tej konkretnej gazecie jest Nowy Rzym. New Roman to jest takie, mi się wydaje, niebezpodstawne, bezczelne bardzo użycie tej konkretnej nazwy.
Konstantynopol. Ja bym teraz przeskoczył.
Dobra, w porządku, ale tylko czekaj, dokończę tę myśl. Chodzi mi o to, że i co potem się dzieje? I cały świat połyka tę opowieść. Nie ma buntu. Jeżeli buntem jest jakaś helwetika, no to ona jest właśnie jakby w tym kontekście istotna, nie? Że ona jest nie tylko, moim zdaniem, nie tylko jakąś próbą opozycji wobec tego, czym był niemiecki gotyk, te fonty, które znamy i których się boimy tak naprawdę od dziecka, a z drugiej strony była również próbą buntu przeciwko nowemu hegemonowi świata, czyli kulturze masowej rodem z Ameryki.
Tak. Ale ten Rzym to jest rzeczywiście Nowy Rzym. Ja to przeskakuję historycznie, Konstantynopol Wschodni, to też jako ten Nowy Rzym. I w związku z tym, jeśli budujemy nowy, to tworzymy nowy język i nowy alfabet. W związku z tym tak, że nową czcionkę.
A w Konstantynopolu pisma się ścierały, to warto pamiętać.
I wtedy obszar kontrolujemy tak. Perspektywicznie, dalekosiężnie. Obszar podległy nam. Znaczy narzędzie władzy.
W podróży cyberjadowej, w poszukiwaniu miejsc i okoliczności, w których rodziły się potęgi wizualne, tekstualne tego świata, zawędrowaliśmy ze Stanów Zjednoczonych do Konstantynopola i Rzymu. Weźmy oddech, rozejrzyjmy się po okolicy i wracamy po przerwie. Cyberiada podróżuje tropami najważniejszych krojów pisma tego świata. A w zasadzie tamtego świata, no bo zerkamy.
No ale jednak trochę też tego.
Trochę tego, trochę tamtego. Zawiesiliśmy nasze rozważania w ostatnim wejściu gdzieś pomiędzy cyrylicą a tradycją pisma łacińskiego, ale jednocześnie krzątaliśmy się pomiędzy Nowym Jorkiem a Londynem, nie będąc pewnymi ostatecznie, o którego Timesa chodzi. W międzyczasie doczytaliśmy, że chodzi o Timesa angielskiego. Tak czy siak, to w tej tradycji anglosaskiej jej dominacja w kulturze popularnej. Rozważamy losy Timesa New Romana, rozważamy jego kulturową pozycję, zastanawiamy się nad tym, co ta czcionka z nami zrobiła i czy w najbliższej przyszłości jesteśmy w stanie jakoś się od niej wyzwolić. Mogłoby się wydawać, że pojawienie się ekranów, pojawienie się telewizji i troszkę upadek roli prasy, a w zasadzie przynajmniej zmniejszenie roli prasy czy druku w ogóle, było taką okolicznością, która powinna te czcionki szybko zmieść z planszy. No ale tak się nie stało. Do dzisiaj Times New Roman jest fontem, który porządkuje naszą codzienność.
Porządkuje, kontroluje. Cały czas, że krój pisma, jakkolwiek to artystyczny projekt, no, on się nie zamyka, nie kończy na estetyce, ale rzeczywiście jest pewną wyrazem uwikłania z psychologii, tych punktów widzenia.
Narzędziem myślenia.
Tak, psychologii, polityki, technologii. Rzeczywiście a propos polityki takiej wyraźnej mamy, skoro mówiliśmy już o Konstantynopolu, ale to było bardzo dawno temu, To jest XI wiek, a teraz mamy XX wiek, tysiąc lat później Turcja, która to jest skojarzenie, Turcja, która chce, deklaruje swoją zachodniość, europejskość, zaczyna od tego, że odrzuca alfabet świata arabskiego. I przechodzi na alfabet łaciński.
Tak, w szkołach prowadzą to
jako
po prostu oficjalny...
Zupełnie tworzy nowy obszar kulturowy oddziaływań poprzez język i poprzez czcionkę. Tak?
Jeśli dobrze pamiętamy, to przez wiele lat wobec takiego stanu rzeczy miały miejsce protesty, między innymi właśnie w tureckich szkołach, gdzie
trudno się dziwić, tradycja,
dzieciaki w ramach tajnych kompletów uczyły się pisać po arabsku.
Spróbujmy sobie to wyobrazić w naszym kręgu kulturowym. Że nagle
ja się uczę pisać cyrylicą. Miałem wyjście.
No więc właśnie, nie? Że to jest, to dla nas to jest też oczywiste jako pewien projekt polityczny. Niekoniecznie nie tylko zakaz czy nakaz uczenia się takiego czy innego języka obcego, tak? To co było naturalne w latach 70. czy 80., że tak. Uczymy się rosyjskiego jako drugiego
języka. Ale
także
spotykam z oporem. Także ja tak, pamiętam oczywiście te czasy, kiedy jasne. Wyraźnie... A propos... Nie będziemy
się... bukwy, ale nie po pariatku.
Ale zobaczcie, a propos szkoły, kiedy myślałem o tych czcionkach, to też myślałem o kontekście nie tylko tej konkretnej czcionki, ale w ogóle pisania, czy to na maszynie, czy na komputerze i czcionki jako takie i pisania ręcznego. Znaczy to pisanie ręczne było i także jako projekt szkolny było czymś, co pozwalało oczywiście, było także polityczne, no bo ten nauczyciel stojący nad uczniem mówiący pisz starannie, pisz ładnie, moja mama do dzisiaj pamięta i moja mama piękne pismo, bardzo, potrafi kaligrafować naprawdę bardzo pięknie, ale pamięta jak do tego doszło. Doszło do tego tak, że pisała bardzo brzydko, no a dziewczynkom tym bardziej nie wypadało. No taka ładna dziewczynka i tak brzydko pisze, prawda? Nie wolno było brzydko pisać, więc musiała, nauczyciel kazał jej, a to była wiejska, mała wiejska szkoła, kazał jej przepisywać całe książki. Dosłownie całe książki. Ona to wspomina jako pewien rodzaj fizycznej niemalże kary.
Zrobił sobie darmowy kser.
fizycznej kary. I to pismo dzisiaj jest piękne, ale ono wymagało... Tak, i dlaczego to mówię? Charakter pisma, znaczy pismo cyfrowe zabrało nam, i wcześniej maszyna do pisania także, zabrała nam coś, co nazywamy charakterem pisma. Charakterem pisma, który kojarzony był, no ale ty brzydko piszesz, no, coś sobie, a ktoś pisze ładnie, to znaczy, że
w
jakiś sposób ten charakter
w tym
prawdziwy
sensie
wyraża.
Uniwersalna czcionka świata ma swój totalitarny wydźwięk.
Dokładnie o tym chciałem powiedzieć.
Ona chce nas nauczyć myślenia jednolitego.
Dlatego na przykład jest to dla mnie dziwne, w tym sensie, że poddajemy się, przynajmniej niektórzy z nas poddają się, dziwią mnie trochę studenci, znaczy rozumiem ich z jednej strony, że oni się boją, no bo skoro uniwersytet takim każe i tu jest napisane na stronie, że zaleca się. U nas na stronach wydziału jest akurat napisane, że się zaleca. Nie jest, że trzeba, że każe, nie ma żadnego regulaminu, ale jest wyraźnie napisane, że zaleca się taka czcionka, czyli Times New Roman oczywiście, taki odstęp i tak dalej. Natomiast no, wydawałoby się, że chcemy się dzisiaj wyrażać, że chcemy się personalizować.
Express
yourself. Chcemy być liberalni, wolni.
Gdyż jesteś tego wart.
Dokładnie, że cały świat tym to opowiada, a z drugiej strony, kiedy przychodzi do pisania na przykład, no czegoś ważnego, wydaje mi się, jak jakiś tam esej, czy praca dyplomowa, wówczas ten projekt polityczny wydaje się czymś silniejszym. Nie wiem, jak wy macie, ja na przykład mam
to
tak...
To jest wręcz do tego stopnia, że to jest dla wielu piszących obezwładniająca
tak
kompletnie sytuacja. Ale nie potrafią się w ogóle nawet... Nawet nie mają w sobie takiego czegoś, że eksperymentalnie, na chwilę.
Tak,
może
tak
bym sprawdził, jak to by inaczej
tak
wyglądało.
Nie wiem, jak mają inni, znaczy ci, na przykład studenci, nie rozmawiałem z nimi nigdy chyba na ten temat, czy osoby, które nie piszą zawodowo. Tak? Dla nas tekst jest czymś naturalnym, w tym sensie, że dużo czytamy, my akademicy dużo czytamy i dużo piszemy, stosunkowo. Więcej niż osoby wykonujące
inne. Oraz dowolne kombinacje między tymi dwoma.
Dokładnie. Czasami też za dużo mówimy, co widać na załączonym obrazku. Ale chodzi mi o to, że mnie się nudzą czcionki w ogóle. Znaczy ja zmieniam czcionki w zależności od, powiedzmy, etapu życia zawodowego, na jakim jestem. Kiedy pisałem doktorat, to pisałem go Book Antiquą na przykład. I pamiętam to do dzisiaj. Kiedy pisałem następną książkę, pisałem ją Bookman Old Style'em. Teraz używam Baskervilla. Zmieniam te czcionki, ponieważ te czcionki fizycznie mi się nudzą. Dzięki temu też jestem w stanie...
Kiedyś dorośniesz do Timesa.
Psychologia w moim przypadku, taka analiza psychologiczna moich zachowań, tych pisarskich i z medialnych jest inna. Ja muszę mieć, niedawno właśnie prosiłem was, powiedzcie, jak tam usunąć obramowanie tekstu, które mi się gdzieś pojawiło, i to mnie tak rozpraszało, że nie potrafiłem się skoncentrować. Więc jeśli mam rozmaitą czcionką tekst pisany, to ja go muszę wyprostować.
Ale ja nie mam rozmaitą.
Znaczy rozumiem, że zmieniasz, a dla mnie jest...
Po kilku latach zmieniam.
Ja muszę, nie zmieniam, bo to wtedy się koncentruję.
Ale poczekaj,
wiem, że jestem niewolnikiem.
Musisz zrobić czcionkowy.
To jest pewne sposób rozumowania, zwłaszcza, że jestem... Od początku życia akademickiego jestem związany z raz maszyna do pisania, czyli mamy tę pracę magisterską, prawda?
Która jest nie Timesem, nie romanem.
Nie może być.
Mogłoby być.
Znaczy historycznie by nie mogła. Teraz by mogła, ale historycznie.
Tak czy inaczej, to już jest słowo, to jest słowo drukowane. Odciąga zupełnie od pisma ręcznego, a zatem ta umiejętność dla mnie jest ogromną. Ja nie potrafię...
Zrób czcionkowy coming out. Czyli ty piszesz cały czas Timesem.
Nie piszę Timesem.
Teraz to już jest tak, że Times
ale nie
pisze.
Potrafię... To właśnie... To proszę żonę, jeśli nie wiem, za list coś napisać, jak bywa, ręcznie. Ja nie potrafię.
Jeden z nas ewidentnie potrzebuje odwyku od Timesa.
Nie, ale ja myślę, że problem polega po prostu na tym, że Jan musi przynieść komputer swój i trzeba mu w ustawieniach zmienić, żeby mu się włączał, a inna czcionka i nie będzie potrafił tego zmienić.
A w razie, gdyby tego nie chciał zrobić, to za karę trzeba mu zmienić.
Nauczymy go wolności.
A co wydawnictwa? Jeśli wyślę, to wydawcom.
To są twoje problemy.
Proszę bardzo.
To są twoje koledzy.
Jest
twoje
tutaj
problemy.
Times. Miał być Times.
Bardzo ciekawym pomysłem w tym zakresie jest pisanie w ogóle dokumentów tekstowych nie w programie typu Word ani LibreOffice, nie wiem jak się tam nazywa, nie pamiętam już jak się nazywa ten konkretny do pisania.
LibreOffice jest.
Tak, ale jak się nazywa ta konkretna apka do pisania? Writer?
Tak, no, możliwe.
Wszystko, w każdym razie nie pisania w tych programach, tylko pisania od razu w programach, które służą do składu. Takich jak na przykład Adobe InDesign. I wtedy piszesz, myśląc zupełnie inaczej, ponieważ widzisz tekst jako fragment jakby pewnej układanki przestrzennej, a jednocześnie te programy dają ci szansę na to, że widzisz ten tekst w takiej postaci, w jakiej on faktycznie może być później wydrukowany. I wydaje mi się, że to jest jakiś dobry trop.
Kurde. Pamiętacie naszą wizytę i projekt wspólny z Domem Słów? W Bramie Grodzkiej. To było ciekawe doświadczenie.
Nie powinien słuchać Dom Słów dzisiaj.
Tak, i to możemy żeby promować i reklamować.
Możemy zapromować, ale audycja jest przeciwko nim tak naprawdę.
No, ale w tym sensie, że oni nie chcą Timesa, nie?
Jakby... Tak, oni są jeszcze bardziej zachowawczy.
Oni idą dalej, ale przez to, że są zachowawczy w tym historycznym rozumieniu, znaczy oni idą w archeologię mediów, nie? Oni idą w archeologię mediów i w prasę drukarską, tą tradycyjną.
Idą w archeologię, ale poprzez zaprzeczenie faktycznej funkcji mediów, którym się posługują. Bo zobaczcie, że oni z drukarstwa na nowo uczynili rzecz rzemieślniczą.
Sztukę,
i taką handmade'owo-artystyczną właśnie. Natomiast w wydaniu Times Ani Romana mówimy o gigantycznych maszynach drukarskich, wielkich nakładach, wielkich pieniądzach, spektakularności i takim obiegu wiedzy, który jest właściwy tylko w zasadzie dla tej konkretnej epoki. Później to już się chyba nie powtórzyło i pewnie się już nie powtórzy. W takim sensie, że nie będzie już takiego tytułu, który jako jedyny będzie posiadał, czy jako jeden z niewielu będzie posiadał taką siłę sprawczą.
Znaczy,
jak
kultura, nośnik kultury masowej, standaryzacja, uniwersalizacja, kultura właśnie tekstów masowych, prawda? I wszystkich produktów, myślenia. To wszystko ma być standardowe.
No,
to wszystko jest, podlega kontroli mediów, które dla nas są, jeszcze raz, przezroczyste. Tak? My się nie koncentrujemy. My teraz oczywiście czynimy obiektem naszego zainteresowania medium czcionkę
Szeryfową.
Od szeryfa.
Krój pisma, natomiast ten krój jest już w nas. On jest
tak, my jesteśmy nim, on jest nami. Przyszło mi do głowy jeszcze jedna myśl, mianowicie taka, że studenci rzeczywiście bardzo często pytają w takim duchu, ile to ma mieć stron, ile to ma mieć znaków.
Nie. Poczekaj.
Uwaga,
jeżeli jakiś student zapyta, ile to ma mieć znaków, to już znaczy, że jest jakiś poziom świadomości tego, że
Stron, zwykle pytam o stronę.
Na ogół o stronę pytają, pytają, nie?
No które właśnie są w jakiś tam sposób znormalizowane, ale studenci doskonale znają sposoby, żeby to rozszerzyć na zasadzie, rozdmuchać interlinie i tak dalej. Natomiast do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że Times New Roman, tak jak skłania do czytania, czy pomaga w czytaniu, pomaga w takim linearnym odbiorze tekstu, ponieważ się układa w linijki. Te szeryfy powodują na dole, na górze i po środku, powodują, że w naturalny sposób pojawia się koncepcja zeszytu w trzy linie, nie? To zeszytu do polskiego. To jest standard. Natomiast gdyby studenci zaczęli pisać tymi nowoczesnymi fontami, takimi jak, nie wiem, Kalibri, to natychmiast ta ekonomia tekstu by się im wydała zupełnie czym innym, bo nagle by się okazało, że słowo jest ważniejsze niż linia, słowo jest ważniejsze niż zdanie.
Tylko że słuchajcie,
znak jest ważniejszy niż zdanie.
My zapominamy o jednego wątku, znaczy zapewne nie zapominamy, ale nie podnosimy go, to jest sztuczna inteligencja. A zatem sama
AI New Roman?
Sama kwestia tekstu, produkcji tekstu, i to jeszcze w wydaniu szczególnie studentów, chociaż nie tylko, także akademików, dlaczego nie?
Dziennikarzy, jak najbardziej dzisiaj także
dziennikarzy, dlaczego niestety nie?
Maszyny do rozsiewania tekstu.
Tak, a zatem produkcja tekstu jest maszynowa. I student co najwyżej, czy... Nie prześladujmy studentów, no, akademik także, może powiem, przepraszam, ale w jakim kroju? Proszę bardzo, no, zmienię krój w ciągu paru sekund. Prawda? Zaznaczę tekst, zmień krój, proszę bardzo. Proszę.
No, zgódźmy się co najmniej co do tego, że w dzisiejszych czasach przynajmniej mamy sytuację, w której ten Times New Roman przestał być rzeczywiście aż takim monopolistą, jak był jeszcze, nie wiem, 20-30 lat temu. Rzeczywiście możemy zobaczyć, że te różne formaty są na nowo eksplorowane. Również te czcionki modernistyczne w jakimś sensie już się po prostu nam wszystkim przejadły. Ariale, nie Ariale, Helvetica, która, tak jak wspomnieliśmy, jest bohaterką większości logotypów, a jednocześnie no, jest zupełnie jakby taka antyornamentowa i w związku z tym również okazała się z perspektywy czasu nudna. Mamy dzisiaj naprawdę niesamowite możliwości wyboru, czyli ten sposób ekspresji siebie przy pomocy tekstu jest, te czasy dominacji fontu minęły, one są rzeczywiście chyba tylko i wyłącznie tam eksploatowane jeszcze, gdzie komuś się nie chciało tych przepisów jakoś zmienić. Albo
nie umiał opcji zmienić w Wordzie.
Albo po prostu nie było to łatwe do przeprowadzenia. Natomiast rzeczywiście zaczynamy żyć w warunkach, w których jeśli gdzieś ten tekst będzie na nowo znów jakoś dla nas ważny i kulturowo znaczący, no to może faktycznie powracamy do momentu jednak bliższego rękopiśmiennictwa.
Tak, czyli dzięki komputerom.
Wiarygodności samego, no, ale samego
dzięki
kroju.
Komputerom rzeczywiście nasz krój pisma to może być naszym tonem głosu. Znaczy,
tak.
My możemy dobierać, wybierać.
Tak jak podpis pod
kiedy piszemy dokumentem. SMS, nie wiem, no, wielkimi literami, caps lockiem, prawda? To jest to, że dajemy coś
ale
podkreślamy.
Poczekaj,
prawda?
Nie tylko.
Coś
ja o tym też myślałem. Pamiętacie, jak się pisało SMS-y, kiedy SMS kosztował tam kilka złotych, czasami nawet, albo przynajmniej kilkadziesiąt groszy za 160 znaków. Mieliśmy różne partyzanckie sposoby na to, żeby ograniczać liczbę znaków. Wtedy chodziło nie o to, żeby było jak w pracy dyplomowej więcej znaków, tylko mniej. I wtedy się pisało na przykład caps lockiem, dużymi literami jedno słowo, bez spacji, żeby zaoszczędzić na spacjach. Bez spacji, potem małe.
No tak.
Małe militami. Duże.
Znaki. No, płacisz za znak. Na dzisiaj to już nie jest problem.
Dzisiaj nie.
Tak czy inaczej, w świecie, naszej cyberjady, litera, krój pisma to już jest coś więcej. Ona sama w sobie jest
tak, ale zobaczcie,
informacją.
Że cyberużytkownicy, dzisiaj młodzi ludzie, no idą w to. Znaczy oni zdają sobie doskonale sprawę z tego, że nie tylko konkretne czcionki są, mogą być nudne, ale że w ogóle pismo jest nudne. Że pismem trzeba się bawić, że znaki pisma nie są tylko po to, żeby układać z nich...
Emotikonki.
Emotikony są przykładem. Przez te emotikony źródłowo powstawały ze znaków pisma. Dwukropków, myślników, nawiasów i były zastosowane w sposób zupełnie inny. To jest kreatywność. Emotikony są przykładem
kreatywności. Również chęć wyjścia poza te skostniałe warunki używania 24 znaków z delikatnymi odmianami, po to, żeby wyrazić całe spektrum różnych rzeczy, które mamy do powiedzenia.
No tylko pytanie, czy to wzbogaca. Na pewno
to jest świetne pytanie.
Na pewnym
kluczowe
etapie wyrazem buntu, protestu, emancypacji.
Tak, inaczej mówiąc, to pytanie brzmi w taki sposób, czy New Roman Empire da się zbudować w oparciu o obrazki?
Tak, więc jest takie
taka
tendencja, że tak, że to ten emotikony to jest tak, że dzisiejsza wersja Times New Roman.
A w tym czasie Chińczycy w ramach swojej strategii długiego trwania permanentnie ćwiczą kaligrafię i nie zamierzają się adaptować aż tak bardzo jak my w świecie zachodnim do poszczególnych mód i trendów, które media ze sobą
przynoszą. No ta kaligrafia standaryzuje hierarchię władzy, porządek społeczny.
Oczywiście, że tak. Nie ma mediów wolnych od polityki. To jest ustalenie wszechglobalne, wszechgalaktyczne. Media zawsze są narzędziami kontroli i porządkowania. My w Cyberiadzie staramy się troszeczkę o tym mówić, a troszeczkę zauraczać państwa. Da się powiedzieć tak? Zauraczać?
Powiedziałeś, to znaczy się da.
Powiedzieć się da. Straciłem właśnie kartę mikrofonową.
Dobrze, że nie miałeś nigdy.
Dobrze, że nigdy jej nie miałem. My staramy się państwu również pokazywać te co bardziej jasne oblicza cywilizacji medialnej, przeróżnych mediów. Podróżujemy wakacyjnie do różnych miejsc, do różnych medialnych tradycji. I w tych tradycjach towarzyszą nam...
Jan Chudzik, dziękuję.
Przemysław Wiatr, dziękuję.
I Piotr Celiński. Zapraszamy do pozostałych odcinków Cyberiady na stronach Radia Lublin oraz na antenie Radia Lublin w czwartki o po 18:00.